Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam bardzo serdecznie państwa przy odbiornikach.
Radioodbiornikach. Tak. Mieliśmy zacząć, pani poseł, od krajowej sceny politycznej, ale oczywiście życie pisze własne scenariusze. Jak można skomentować próbę zamachu na Donalda Trumpa? Bo z jednej strony każde rozsądnie myślące ugrupowanie polityczne może poza tymi skrajnymi zahaczającymi o terroryzm od prób fizycznej eliminacji polityków się odcina. Z drugiej strony eksperci mówią, na pewno to dramatyczne wydarzenie zostanie wykorzystane przez Donalda Trumpa w kampanii, a i on sam, choćby w kontekście szturmu jego zwolenników na Kapitol, nie był wolny od działań z szarej strefy politycznej. Powiedzie się taka próba oddzielania zamachu jednak od kampanii czy innych działań, czy może jesteśmy skazani na to, że te wydarzenia są ze sobą związane?
Myślę, że wydarzenie bardzo tragiczne, bardzo dramatyczne. Całe szczęście, że skończyło się tylko na ranie, chociaż myślę, że to były milimetry, tak, od jakiegoś bardzo dramatycznego zakończenia. Mówią tak: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. I myślę, że Donald Trump jest politykiem, który bardzo jest znany z takich bardzo mocnych politycznych akcji i
radykalnego przekazu.
Tak, tak, i myślę, że niestety, ale tutaj w tym przypadku troszkę do niego to wróciło, tak, ze zdwojoną siłą.
To jest dla nas nauka też, dla naszych polityków, że radykalny przekaz czasem
zdecydowanie
może spowodować różne dramatyczne konsekwencje.
Nie wolno, zdecydowanie musimy się przeciwstawiać temu. Prezydent, urzędujący prezydent Biden już się wypowiedział, że nie wolno w polityce używać takich środków, że polityka to nie jest miejsce na agresję, na takie bardzo mocne przekazy i takie metody. No, ale druga strona jest taka, że to w tej chwili dla Trumpa jest wiatr w żagle jego kampanii, w to, co się będzie działo. Jego zwolennicy są w szoku. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że się to trochę uspokoi, że w Ameryce jednak dojdzie do... wybory będą nie w... odbywały się w takiej atmosferze takiej nienawiści i takich drastycznych wydarzeń.
Bez skrajnych emocji. Zobaczymy.
Bez skrajnych emocji, dokładnie.
Wybory w Stanach Zjednoczonych przed nami, niektórzy eksperci i komentatorzy mówią... To wcale nie musi być tak, że w konsekwencji tego zdarzenia Donald Trump uzyska te 2-3 punkty procentowe więcej, bo wszystko pokaże czas.
Do wyborów on jest w dobrej sytuacji w tej chwili na pewno, bo sondaże są dla niego zdecydowanie lepsze niż dla prezydenta Bidena.
Także zobaczymy. Na razie Donald Trump, jak pani powiedziała, nabiera wiatru w żagle. To o krajowej scenie politycznej, pani poseł, przez moment. Sejm nie uchwalił w piątek nowelizacji kodeksu karnego, zakładająca ta nowelizacja była depenalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży ze zgodą ciężarnej do 12 tygodnia trwania ciąży. I wydaje się, że to jest jeden z projektów, przepisów, które w pewien sposób koalicję dzielą. Lewica już zapowiedziała, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu ponownie złoży projekt nowelizacji kodeksu karnego w tej sprawie. A drugim projektem, który pewnie dzieli, bo ten termin jakby debaty nad projektem ciągle się przesuwa, to jest projekt ustawy o związkach partnerskich. Głębokie są te podziały, pani poseł, w sprawie obu aktów, kiedy ewentualnie jakiś efektów w postaci legislacji można się spodziewać, choć to pewnie wróżenie z fusów trochę.
Na pewno wróżenie z fusów, jeśli chodzi o związki partnerskie, te podziały są troszeczkę mniej widoczne. Natomiast jeśli chodzi o ustawę depenalizacyjną, uważam, że ci posłowie i posłanki, które zagłosowały przeciw tej nowelizacji, nie do końca rozumieli, nie do końca zaznajomili się z zasadami, jakie tam miały obowiązywać, bo nawet sama osobiście słyszałam, z tym, że to akurat były głosy prosto z PiS-u, że tam jest dozwolone mordowanie kobiet w ciąży, co było, no, jest kompletną bzdurą. I albo ktoś kłamie, albo nie, bez zrozumienia czyta, więc takie słyszałam takie opinie. Natomiast ja głosowałam za, cały Klub Polski 2050 głosował za tym, abyśmy mieli tą nowelizację. No przykre, że się nie udało, brakło tylko 4 głosów, tak? Bo to była różnica, no 218 do 215, więc jakby 4 osoby zagłosowały, to by było, to byśmy mieli tą ustawę, która daje kobietom poczucie bezpieczeństwa, która pozwala, która nie będzie, nie karałaby osób na przykład z najbliższej rodziny. Są przypadki, gdzie 14-latka będąca w ciąży, ojciec zorganizował jej tabletki i on jemu grozi teraz sprawa karna i 3-letni wyrok więzienia za to, że dał swojej 14-letniej córce w 5. tygodniu ciąży tabletkę, która spowodowała, że w tej ciąży już nie jest. To są takie sytuacje, gdzie naprawdę dramatyczne wybory są wymagane od ludzi, którzy no, chcieliby normalnie móc decydować o swoim własnym życiu.
Zobaczymy, jak będzie znowu wyglądała perspektywa, bo jak mówiliśmy, Lewica w tej sprawie zapowiedziała, że ponownie złoży wniosek o projekt nowelizacji kodeksu karnego w tej sprawie, czyli perspektywa kolejnej debaty i głosowania.
Tak, jest nadzieja, że może wtedy uda się przekonać te kilka osób do tego, żeby jednak zagłosowały za, bo w momencie, kiedy bardzo dokładnie się przeglądnie zasady, jakie są, to idzie w kierunku takim zdroworozsądkowym.
Pani poseł, jak pani patrzy na przesłuchanie Daniela Obajtka przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej, bo bodaj taki najostrzejszy komentarz, który się pojawił gdzieś, zdarzyło mi się jego przeczytać, da się streścić do takiego zdania. Daniel Obajtek lekceważy komisję, robi z nią co chce, komisja nie potrafi natomiast znaleźć na to sposobu, w związku z tym należy powątpiewać, czy i przesłuchanie i działania komisji coś wyjaśnią.
Co będzie na końcowym etapie pracy komisji, trudno nam w tej chwili oceniać i tym bardziej mi samej, kiedy nie jestem członkiem tej komisji. Niemniej przesłuchanie pana Daniela Obajtka przed tą komisją w sposób bardzo naoczny pokazało wszystkim, kim jest pan Daniel Obajtek. Jest człowiekiem słupem. Jest człowiekiem, który nie potrafi czytać prostych słów w języku angielskim, który obraża kobiety. Moją koleżankę z klubu, panią Aleksandrę Leo, bardzo, no, to była bardzo niekulturalna wymiana zdań. Nie wiedział podstawowych rzeczy, nawet dotyczących jego własnych decyzji, które podejmował. Jest człowiekiem, no jest po prostu kimś, kto nie powinien być w tym miejscu. Ja osobiście byłam zażenowana tym, co mówił pan Obajtek, jeszcze w kontekście tego, że w kampanii wyborczej, bo jest w tej chwili europosłem z naszego okręgu, z Podkarpacia, kiedy obrażał swoich znaczy jakby konkurentów, tak, z listy. Mnie samą też obrażał, mówiąc, że ktoś nie dokonał niczego w życiu. Czego dokonał pan Daniel Obajtek? Jego wykształcenie to jest udawane wykształcenie, które uzyskał na jakichś uczelniach poprzez koneksję, bo robił to już jako prezes Orlenu. Więc no, wszystko się składa na to, że pan Kaczyński znalazł sobie człowieka od czarnej roboty, czyli o kogoś, kto będzie brał na siebie trudne decyzje, a on się na to godził za kasę, mówiąc wprost.
Pani poseł, dwie sprawy jeszcze dotyczące krajowej sceny politycznej albo okolic krajowej sceny politycznej. Jedna sprawa to pytanie, będzie się coś działo w Sejmie w najbliższym czasie dotyczące mediów publicznych, bo to jest żywotne pytanie również dla Radia Rzeszów. A drugie pytanie, jak skomentować umowę na zakup i dostawę 58-kołowych transporterów opancerzonych Rosomek zawartą przez konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola z Agencją Zbrojenia?
Jeśli chodzi o ten pierwszy temat, czyli jakieś działania takie rzeczywiste dla poprawy sytuacji polskich mediów publicznych, czyli oddziałów Polskiego Radia i oddziałów Telewizji Polskiej, jutro jutro jest wtorek i jutro o godzinie 9 na terenie Sejmu odbędzie się zebranie zespołu do spraw mediów publicznych. Są zaproszeni wszyscy szefowie mediów regionalnych, tak radia, jak i telewizji. Będziemy rozmawiać na temat poprawy tej sytuacji, co możemy zrobić tak już w tej chwili natychmiast, żeby poprawić sytuację finansową, bo pan Świrski, Krajowa Rada, odcięła finansowanie polskim mediom. Od momentu, kiedy władzę przejęła koalicja 15 października, oddziały i radia, i telewizji nie otrzymują pieniędzy. Jest to taka blokada, która nie da się funkcjonować bez pieniędzy. Każdy z nas wie, że jest to naprawdę wielki problem. A polskie media się w tej chwili odradzają, są rzeczywiście mediami publicznymi i musimy zawalczyć o to, żeby te media przetrwały. Już trwają prace nad tym, jak ma to wyglądać legislacyjnie w przyszłości, ale teraz natychmiast trzeba coś zrobić, żebyśmy tą sytuację mogli przetrwać te najbliższe kilka miesięcy.
Czekać na efekty. To jeszcze króciutko ocena tego kontraktu dla Huty Stalowej Woli.
Kontrakt dla Stalowej Woli bardzo ważny. Dla naszego regionu jest to też bardzo ważne. Polskie firmy zbrojeniowe mają możliwości i ja się bardzo cieszę, że doszło do tego. A jeżeli chodzi o sam wyrób Rosomaka, jest to świetny naprawdę na światowym poziomie produkt, szczególnie ta automatyczna wieża strzelnicza i to jest, możemy być dumni z tego, że to jest produkt polski, projekt polski i będziemy to robić tutaj u nas. 26-27 rok to są lata, kiedy będzie to realizowane.
I Rosomakiem kończymy tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję
tak
serdecznie za tę wizytę i ten komentarz.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze Radio Rzeszów jest bliskie mojemu sercu, także
a my
dziękuję
jesteśmy
bardzo.
Bliscy regionowi, również lokalnym politykom. Dziękuję serdecznie za wizytę i komentarz. Raz jeszcze posłanka Trzeciej Drogi Polski 2050 Elżbieta Burkiewicz była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.